W tym odcinku podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente chcemy zaprosić wszystkich naszych słuchających do Katalonii. Naszą przewodniczką poniekąd w tej wyprawie będzie Mercero Dureda, katalońska pisarka, której poświęcimy za chwilę sporo miejsca w tej naszej rozmowie. Jesteśmy dzisiaj w Krakowie i chciałam teraz przedstawić dwie nasze wspaniałe gościnie w tym odcinku podcastu, a są to Anna Sawicka, iberystka, redaktorka studiów iberystycznych, tłumaczka z języka katalońskiego i hiszpańskiego, także lektorka języka polskiego i wykładowczyni literatury polskiej na Uniwersytecie Barcelońskim, specjalistka od literatury i kultury katalońskiej oraz Magdalena Pabisiak, iberystka, tłumaczka z językiem katalońskim, jak twierdzi zaprzyjaźniona od niedawna. Obie panie reprezentują także Uniwersytet Jagielloński. Witamy w świecie Lente.
Bon dia. Mój kataloński jest językiem raczej pasywnym do tej pory, nieaktywnym. I zaraziłam się tym wspaniałym językiem od Ani Sawickiej.
Co takiego kataloński ma w sobie, że jest zaraźliwy, pani Aniu?
To jest piękny język, ma piękny dorobek literacki, a poza tym mieści się w grupie języków iberyjskich. Wystarczy trochę dobrej woli, osłuchania, żeby sobie się tym językiem posługiwać, konwersować, czytać.
To my dzisiaj się zainteresujemy bardzo. Już wspomniałam o naszej bohaterce. Dodam jeszcze ważną informację, że spotykamy się w związku z książką Śmierć i wiosna, a partnerem tego odcinka jest wydawnictwo Marginesy. Kim była Mercero Dureda?
Była kobietą niezwykłą, która po trudnej bardzo młodości, trudnej bardzo wczesnej młodości żyła samodzielnie, niezależnie, zajęła się swoim pisarstwem ogromnie, ogromnie na serio i była to najistotniejsza rzecz w całym jej życiu. Była zawziętą czytelniczką i łowczynią nowości w swojej epoce. Jak powiedziałam, traktowała swoje pisarstwo nadzwyczaj poważnie, zajmowała się swoimi tekstami, każdym ze swoich tekstów bardzo długo, doprowadzała je do stanu idealnego. Można by powiedzieć to przede wszystkim o powieści, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli o Śmierci i wiośnie. Aczkolwiek tutaj, chociaż pracowała nad nią bardzo długo, nie udało jej się doprowadzić, wybrać idealnej wersji. Ostatecznie powieść została niedomknięta, niezakończona z poprawkami Rudurety i później jej potomni musieli, czy następcy musieli redagować tę powieść.
Właśnie zwróciłam uwagę na ten wstęp, który tam panie zrobiły, że uwaga czytelniku, czytelniczko, weź pod uwagę, że tutaj jest trochę zmian po drodze. Jakie miejsce zajmuje ta książka w jej biografii?
To jest piękna, piękna powieść, dlatego że bardzo wyraźnie opowiada o jej przemyśleniach, o jej doświadczeniu, o tym, co się działo wtedy w Europie, w Hiszpanii, gdzie wojna domowa zmusiła ją do emigracji.
Mówimy o jakim okresie, przypomnijmy?
36-39, więc to jest...
Ona była wtedy młodą, niespełna 30-letnią dziewczyną.
Rozbiło to totalnie jej życie. I poznałyśmy też podczas wyprawy do Barcelony, do Katalonii, poznałyśmy miejscowość, w której się schroniła pod koniec życia i zerwała ze światem i tam zakończyła swoją twórczość, swoje przygody, swoje emocje. I tam została pochowana w miejscowości Romania de la Selva. Życiorys miała naprawdę bardzo, bardzo bogaty i w tym życiorysie też dużą rolę odgrywa właśnie ta powieść, bo ona przez 20 lat się zastanawiała, czy już jest moment odpowiedni, żeby ją opublikować, a w międzyczasie działo się tyle w Europie, w Hiszpanii, w Katalonii, że wpływało to na kształt tej powieści, jej atmosferę, również ponury wymiar. No, mamy śmierć w tytule. Nie zdecydowała się do końca. Przez 20 lat się zastanawiała i pisała, dopisywała, zmieniała, żyła tą powieścią. No i po jej śmierci jeszcze wtedy okazało się, że warto, że czytelnicy chcą się dowiedzieć, jak wyglądały jej przeżycia, co miała do powiedzenia i ukrywała dyskretnie, bo przeżywała to cały czas i chciała tym gospodarować w sposób jednak bardziej intymny niż na zasadzie promocji, recenzji, reklamy, wywiadów. Nie, była w takim bardzo intymnym środowisku w ostatnich latach życia i widać w tej powieści również taki zamknięty świat, przemyślenia, różne wizje, nad którymi się zastanawia i taki bardzo staranny, bardzo taki dokładny, przemyślany, bogaty język.
Językowo niesamowita książka, ale tak jak pani mówi, raczej książka refleksja, raczej pewnego rodzaju wizje. Jakie jest to jej pisarstwo i co ona nam tak naprawdę daje jako osoba, która opowiada o czymś? Jaką jest tak jako storytellerka, chciałam powiedzieć, ale to jest takie słowo, narratorka. Jaką
słowo
jest?
Moim zdaniem to, co jest w niej najcenniejsze, to, co najpiękniejsze, to, że każde z tych jej dzieł, czy dużych, czy małych, charakteryzuje się dwiema takimi cechami dosyć krańcowymi. Bo z jednej strony wszystkie jej opowiadania i wszystkie jej powieści mają charakter niesamowicie osobisty. Do każdego z tych dzieł Rudoreda wkłada kawałek swojej historii, mnóstwo swoich obserwacji, mnóstwo takich szczegółów związanych albo właśnie ze swoim własnym życiem, albo z życiem znajomych. I wszystkie, jak jeden mąż, można też traktować jako swoiste alegorie, które wiążą się właściwie z wszelkim czasem, które są bardzo ogólnoludzkie. Na przykład gdybyśmy dzisiaj chcieli w Polsce myśleć o śmierci i wiośnie, co tam jest z naszych czasów i z naszego miejsca. Czas, w którym się rozgrywa całe to zdarzenie, jest poza czasem. Miejsce jest poza miejscem, poza światem. Ale rządzą nim pewne reguły i podstawową regułą, jaka rządzi światem śmierci i wiosny, jest posiadanie, kreowanie wroga i poczucia zagrożenia, poczucia lęku. Także Z jednej strony to, z drugiej strony ona tam daje mnóstwo od siebie, daje mnóstwo swoich jakichś takich ulubionych motywów. W każdej powieści jest.
A jakie to są jej ulubione motywy, jeśli możemy jakoś to tak...
Ja jestem związana bardzo ze światem roślin. Rudoreda pisze o roślinach, ona bez przerwy pisze o roślinach. Powiem, że jak przeczytałam Śmierć i Wiosnę, to znienawidziłam glicynię. Mam w domu od bardzo dawna wielką, rozrośniętą glicynię. Jeszcze wtedy nikt w Krakowie takich nie miał. Dostaliśmy ją od sąsiadów. Znienawidziłam glicynię. One są w każdej jej powieści. Bez na szczęście nie jest taki niebezpieczny, ale jest też drugie nienawistne pnącze, czyli trudno powiedzieć, czy to jest dzikie wino, czy to jest bluszcz, czy to jest wino bluszcz. To jest coś, co czerwienieje jesienią. Więc drugie nienawistne pnącze. Wszędzie tam są korzenie.
No i... To jest wręcz takie fizyczne, prawda? Tak. Te rośliny nas
jedzą,
atakują, dotykają.
To są też drzewa. To jest przyroda, ale w sensie krajobrazu. Przede wszystkim rzeka. Rzeka, która płynie pod wsią, gdzie żyją bohaterowie tej powieści. Są góry, a właściwie skały. Skały wysokie, skały niskie. Jest jakaś dziwna góra Maraldina, pęknięta. A za tą górą też są jacyś wrogowie, jacyś dziwni ludzie, którzy stanowią niebezpieczeństwo. Tworzy Rudoreda z tych elementów taką atmosferę zagrożenia, niebezpieczeństwa, oderwania od jakiejś przyjemności przeżywania podstawowych życiowych doświadczeń. Wszystkie te doświadczenia są niebezpieczne. Wiążą się z jakimś ryzykiem, negatywnymi uczuciami niby bliskich osób, które jednak kierują się swoimi potrzebami, kierują się jakąś złośliwością, gniewem, obojętnością na to, co się dzieje z drugą osobą, którą chcą oczywiście sobie podporządkować i jakoś jakiś system jej narzucić, no bo wieś ma swoje zasady i tych zasad trzeba przestrzegać, ma swoją hierarchię i tego też nie wolno kwestionować, a że to się wiąże ze śmiercią, z zabijaniem, z przemocą, no to trudno, no tak, takie jest życie w tej części świata i z tym się trzeba pogodzić.
Właśnie, ale kiedy popatrzymy na jej biografię, łatwo znaleźć takie przełożenie na to, że ta wieś jest tak naprawdę takim odpowiednikiem tego świata, w którym żyła.
Tak, ona przecież miała takie straszne doświadczenie, które ją upokarzały, które odbierały jej sens życia, odrywały ją od jej środowiska. I to jakieś też historie miłosne, ale przede wszystkim jednak ta wojna, która sprawiła, że musiała oderwać się od swojego środowiska, od swoich korzeni i próbować jakoś sobie radzić, ale to uderzyło ją bardzo, bardzo mocno i to widać w tym jej obrazie świata, który no, teoretycznie funkcjonuje. Mają jakieś spotkania w tej wsi, coś tam się dzieje.
Świat idzie do przodu.
Świat idzie do przodu, ale jednocześnie to jest takie środowisko zła i tutaj nie da się tego ukryć. Nie ma żaden obyczaj, żadne zwyczaje nie są takie radosne, pogodne. W każdym czai się jakieś niebezpieczeństwo, złośliwość, przemoc. To wszystko jest, a jednocześnie w tej powieści jest bardzo dużo refleksji, przemyśleń, zastanowienia, jak ten świat wygląda, dlaczego tak. Każdy gest, każdy obyczaj jednak widziany jest tak pod kątem przemyślenia, zastanowienia, czy to tak ma być, czy nie. I ona takich wniosków nie wyciąga, zostawia to czytelnikom.
Czyli Śmierć i Wiosna może być dzisiaj czytana jako opowieść o mechanizmach opresji, które są nadal w świecie obecne, tylko może w mniej widocznej formie. Dobrze myślę?
Z całą pewnością tak. I chciałam zwrócić uwagę na jedno. W powieściach ani opowiadaniach Rudoredy nie ma miejsca na religię. Nie ma miejsca na Boga. Nie ma. Natomiast jest miejsce na tabu, jest miejsce na grzech, jest miejsce na karę i całe życie od samego początku do samego końca w Śmierci i Wiośnie jest podporządkowane śmierci. Jest od samego początku powolnym umieraniem. Wszyscy obywatele tej dziwnej społeczności żyją złem, żyją smutkiem. Nie wolno im się z niczego cieszyć. O ile w innych powieściach, nie wiem, na przykład nawet w Diamentowym Placu, albo w tych powieściach tych nadmorskich, czyli w Pękniętym Lustrze i w Domu nad Brzegiem Morza, tam jest radość, tam jest humor, tam są momenty jakieś.
Tutaj właśnie wylądowały na stoliku książki przetłumaczone również na język polski.
O tyle tutaj jest samo zło i dzieci od samego początku muszą się wyrzekać wszelkich radości. Nie wolno im niczego pragnąć. Ludzie dorośli też nie mają prawa mieć pragnień, zwłaszcza wszystkie pragnienia związane z seksualnością są bardzo ostro tam karane i wszelkie objawy jakiegoś indywidualizmu, wszelkie próby przekroczenia tych różnych tabu są karane przez, rzekłabym, niektórych urzędników w tej wsi. Tam są głównie dwie takie osoby, czyli kowal oraz specjalista od wypełniania umierających cementem, z gliną, z czerwoną. Natomiast cała ta społeczność żyje podporządkowana złu, idei śmierci, okrutnej śmierci i jedyną ich zabawą jest obserwowanie cierpienia.
Takie pytanie, które się pojawia naturalnie po lekturze tej książki, czy te wszystkie rytuały i opisy tych zwyczajów, to może jest zbyt łagodne słowo, czy one mają jakiekolwiek zakorzenienie w rzeczywistości katalońskiej? Czy to są tylko symbole? Czy gdzieś tam są korzenie w wierzeniach ludowych? w echach dawnych mitów, lokalnych wyobrażeń o życiu i śmierci.
Tak, mają zakorzenienie w prehistorii, w mitach. A to na przykład to, o czym przed chwilą była mowa, że rytuał pogrzebu jest taki niesamowity, bo grobem umierającego mężczyzny jest drzewo, jest park umarłych. I co ciekawe, chodzi też o to, że on w pewnym sensie sam musi ten grób sobie przygotować, wydrążyć to drzewo tak, żeby się tam zmieścił. Ale to chodzi też o to, żeby się z tym drzewem zrósł. To jest też ciekawa.
To jest takie mroczne piękno.
Takie mroczne piękno, więc ona nie opisuje, jak wygląda ten cmentarz, ale jednak pomysł czy przekonanie, że ten człowiek zrasta się z drzewem, no to jest jakaś tradycja, która sięga do jedności człowieka z otoczeniem, z przyrodą, więc można w ten sposób na to popatrzeć. Natomiast przyroda jest brutalna, więc my też jako ludzie mamy prawo się tak brutalnie zachowywać. Natomiast ona o tym wszystkim opowiada takim językiem subtelnym, delikatnym, przemyślanym, że czyta, mimo tego, że chwilami sytuacje są naprawdę brutalne, czyta się z dużym zainteresowaniem, bo ona nie ustosunkowuje się do tego, ale opisuje w sposób tak obrazowy, tak wnikliwy, że czytelnik nie ma wyboru, musi wyciągnąć wnioski, że coś z tym jest chyba jednak nie w porządku. I właśnie w tej powieści nie ma takich wielkich monologów, ale komentarz, który się tam pojawia w opisach, moim zdaniem jest, pełni właśnie tę rolę takich przemyśleń Mercera Duredy, doświadczonej losem, która naprawdę stanęła twarzą w twarz z wojną, która musiała udawać, że nie ma nic wspólnego z rządem hiszpańskim, bo inaczej znalazłaby się w obozie czy w więzieniu. To tak nią wstrząsnęło, że teraz w tej powieści stara się trafić do sumienia czytelnika, któremu mówi: słuchajcie, to jest straszne. Te zabawy, te gesty, te sytuacje, w których możecie pokazać przemoc, albo w rodzinie pokazać babie, kto tutaj rządzi, dzieci podporządkować, wlać im porządnie i wtedy będą grzeczne. To pokazuje, że jak można, że to w sumie trzeba się zastanowić, jak skąd się to bierze, jak ten świat funkcjonuje i do jakiej samotności prowadzi w przypadku tych osób, które czegoś chcą, do czegoś dążą. Przecież są dzieci, rodzą się nowe pokolenia, są kobiety, są mężczyźni, szukają relacji, a to, co znajdują, to jest przemoc, to jest brutalność, to są zasady.
Zakorzenienie tego wszystkiego, co ona opisuje, jest gdzieś nawet nie tyle w kulturze katalońskiej, co przypuszczam, że w ogóle w naszej kulturze, w relacji w ogóle z człowieka z przyrodą. Ale same rytuały, proszę nie myśleć o nich jako o czymś, co w Katalonii jest na porządku dziennym lub był.
To znaczy te rytuały zostały wymyślone przez Rupredę, są w jakiś sposób związane z istniejącymi rytuałami. My też tutaj w okolicach Krakowa bieliliśmy chałupy, nie? Malowaliśmy chałupy wszyscy na kolor bladoniebieski, a tam się maluje wiosną chałupy na kolor różowy. Potrzebna jest do tego specjalna czerwona glina czerpana z tej okropnej jaskini w Wielkiej Górze. Notabene, oczywiście, jeżeli szukać gdzieś jakiś korzeni głębszych, można pomyśleć o wielkanocnym mazaniu drzwi krwią baranka. Tym bardziej z tym można powiązać rytuał przybijania białych ptaków na drzwiach. Jest mnóstwo tam takich obyczajów, które oczywiście można by świetnie związać z istniejącymi różnymi mitologiami. Tutaj jest to mitologia wymyślona przez autorkę, która różni się właśnie tym od wszystkich istniejących, że tam nie ma bóstwa. Tam się tego nie robi ku czci jakiegoś bóstwa. Tam wszystko jest absolutnie materialne, materialistyczne i chodzi o to. Główny cel tego wszystkiego, co się robi, jest taki, żeby dusza nie mogła wyjść z ciała. Żeby dusza została uwięziona w ciele i żeby nigdy nie
uwolniła
mogła się oderwać,
się.
Tak, nie mogła się uwolnić od tego, od zła, które tam panuje, żeby nigdy nie mogła spotkać się z prawdą. No i jak Rudureda pisze, moim zdaniem jedną z jej specjalności są takie strumienie świadomości. Mamy do czynienia z takim na samym początku powieści, kiedy narrator
zaczyna się od trzech kropek, które nas jakby wrzucają w ciąg.
Tak, tak, właśnie, więc on płynąc rzeką opowiada w skrócie o wszystkich takich typowych miejscach tej rzeczywistości, o typowych obyczajach i potem w trakcie swojego krótkiego i młodego życia będzie szukał uzasadnienia dla sposobu życia w tamtym miejscu. Będzie szukał, no i właściwie jedyne pytanie, na które uda mu się odpowiedzieć, jedna kwestia, którą uda mu się rozwiązać, to jest kwestia taka, żeby umrzeć jak zechce. Jego życie nie jest wolne, jego życie jest wtłoczone w schemat, natomiast on nie chce pogodzić się ze śmiercią, jaka obowiązuje w tamtym miejscu.
Czy w kulturze katalońskiej, zwłaszcza tej bardziej tradycyjnej, związanej też z krajobrazem i wspólnotami lokalnymi, istnieje jakiś szczególny rodzaj tajemnicy, czegoś nieprzejrzystego, który znajduje swoje odbicie właśnie w jej literaturze, w jej książkach? Albo może inaczej, czy kataloński krajobraz sprzyja opowiadaniu na granicy realizmu i magii?
Krajobraz tak. Natomiast obyczaje na pewno pojawiają się w tej powieści, ale to na zasadzie uniwersalnej, bo są przecież i wesela, i celebruje się też śmierć. Tyle, że te obyczaje, które w tej wsi panują, no, mogą zaskoczyć, bo śmierć jest właściwie wykonana przez osobę, która...
Egzekucja.
I to jest egzekucja, a potem świętowanie tego pogrzebu, tej śmierci odbywa się przez zabijanie kilku koni, które są wykorzystywane jako do ucztowania. Też jest to tak brutalne, tak dziwne, że trudno mówić o obyczajach katalońskich. Poza tym też jest też ważny wątek konfliktów z i właśnie tak dokładnie nie wiadomo, czy z innym plemieniem, z sąsiadami z drugiej strony góry, czy konflikty są jakoś wymyślone, wykorzystane w tej całej filozofii życia, jaka tam panuje, jaką sobie sami narzucili i jej przestrzegają. No ale nie wiem, oni tam są bardziej podporządkowani przyrodzie. Jednak te góry, ta rzeka.
No to wszystko jest baśniowe, mrocznie baśniowe.
Mroczne.
Jeśli ja bym miała znaleźć akurat w tej powieści coś takiego związanego z Katalonią, aczkolwiek to znowu jest potworna wizja, to jest olbrzymka. To jest olbrzymka, wizja głównego bohatera. Wizja, bo właściwie to nie jest materialne, to jest trudne do pojęcia. To jest przerażająca olbrzymka, której widać właściwie tylko stopy, dół poszarpanej spódnicy. Czytelnik się domyśla, że musi tutaj chodzić o jego matkę. Tegoż chłopca, który właściwie nie wiadomo, czy jest synem swojego ojca, czy jest synem kowala, a może jest synem pana, bo każdy z nich się do niego przyznaje. Natomiast matka jest wiadoma, to była najpiękniejsza dziewczyna ze wsi. We wsi nie wiemy dokładnie, w jaki sposób umarła. Wiemy, że zbrzydła okropnie, jak wszystkie kobiety. Najpierw się jej wybałuszyły oczy, tak jak wszystkim babom z tej wsi. W każdym razie powraca w taki koszmarny sposób, jako wizja olbrzymich nóg. I w ogóle są tam, jest tam dużo jakichś takich starych legend. Ja się akurat na tym specjalnie nie znam, ale ta katalońska taka mitologia jest powiązana z różnymi olbrzymami. Ja nie wiem, czy katalońska mitologia, jak to powiedzieć, bo to się wywodzi od Rzymian czy innych Fenicjan tak naprawdę. Powstanie tam tych poszczególnych wzgórz, tych różnych rzeźby krajobrazu. Więc w tym sensie jest tam wąż, jest tam symbol węża, jest tam symbol rycerza, więc też rzeczy bardzo takie typowe dla Półwyspu Iberyjskiego. Jest tam baśniowy motyw szpady wbitej w ziemię i póki pan jeszcze ma siłę, żeby ją poruszyć, przynajmniej to jest mężczyzną, nie jest już takim mężczyzną, jak byli jego sławni przodkowie, zwłaszcza ten, który ją wbił w ten grunt, nie umie jej wyciągnąć, ale jest co nieco takiego właśnie, takiego, no powiedziałabym, baśniowego, może z czasów powieści rycerskiej, aha, z tych imaginacji. Jest ten taki leciutki nalot.
No dobrze, jak ten gęsty, nieprzejrzysty język tłumaczyło się na polski? Jak ten świat przełożyć? Pytanie do autorek tego przekładu.
Sprawdzałyśmy nawzajem swoje wersje, swoje przekłady. Powieść musi być spójna, musi być konsekwentna, więc każda miała swoją część. Natomiast potem sprawdzałyśmy nawzajem i w ten sposób redaktor też jeszcze czuwał nad tym, żeby to wszystko było poprawnie, żeby było ładnie, żeby czytelnik miał z tego satysfakcję i to
Satysfakcję.
Tak, no. Tak.
Pewne uczucie jednak, tak.
Nie, no słuchajcie, dziewczyny. Te wszystkie drastyczne, te wszystkie drastyczne sytuacje, one są doprowadzone do naprawdę do takiej przesady, ale one są znane nam z życia. I jednak i właśnie w związku z tym no, czytamy, ojej, jak tam było strasznie, ale no, z czymś się to nam kojarzy. I w momencie, kiedy czytamy też takie przemyślenia, rozważania z tym związane, to jednak mimo tego, że rzeka nam się doskonale kojarzy, ale tutaj jednak w tej powieści ubrana w słowa robi wrażenie i te góry, i ta rzeka, i te właśnie kwiatki, rośliny, drzewa. To wszystko do nas przemawia. To nie jest tak, że to jest dziwne i straszne i że to jest horror. Nie, to jest nasz świat.
Do wyboru tej powieści przekonał nas Louis Anton Baulenas, współczesny, genialny powieściopisarz, który genialny, to znaczy gość, który pisze właściwie thrillery barcelońskie i który kapitalnie kontroluje technikę, bardzo, bardzo świadomy. I taka była jego opinia, że to jest genialna książka, bo ją trzeba jeść. Trzeba ją strawić kilkakrotnie. Trzeba bardzo pilnie i uważnie ją odczytywać, żeby się w niej połapać, żeby wyciągnąć całą tę jej logikę. Rudereda w ogóle uwielbia, jej uwielbianym tematem jest śmierć, zwłaszcza im starsza, tym więcej się lubuje w śmierci, więc teraz jest modne powiedzenie, coś czego nie da się odwidzieć, jak się raz zobaczy. Nie da się tego odwidzieć.
Odprzeczytać
jest na tyle przerażające, że trudno to odprzeczytać.
No ale i fascynujące. Umówmy się, że podążamy za tym. No nie z tego, tak. czyż nie z tego powodu horror jest taki popularny.
Przepiękna masa okrucieństwa, ale
przepięknie straszna, przepięknie straszna powieść.
Przepięknie straszna powieść.
Jestem za.
I na końcu jest coś w rodzaju katarsis. Jednak jest. Jednak kiedy się dowiadujemy, że ten ktoś, kto to opowiada, kto to przeżył, kto to przeumarł, że ten ktoś tęskni za tymi widokami, że ten ktoś nie rozpłynął się zupełnie w powietrzu, że ten ktoś pozostał jako świadek. No nie wiem, jest w tym mnóstwo filozofii, mnóstwo ducha, mnóstwo natury, mnóstwo materii. Ta materia jest i zła, i dobra jednocześnie.
Dlatego jakoś wymaga takiego skupienia ta książka. Skupienia. I w tym sensie jest, przypuszczam, inna niż cała reszta dzisiejszego świata, który nam mówi, nie, skupienie nie jest tym, czego potrzebujesz. A oto pojawia się powieść, która rzeczywiście, której się nie da inaczej niż poprzez takie skupienie odczytać. Chciałam jeszcze zapytać, jak pani myślą, co jej dawało takie pisanie i o takich rzeczach?
Dawało jej możliwość przemyślenia tych wszystkich problemów, które w jej życiu spowodowała historia brutalna, niewyobrażalna, na którą nie była przygotowana, nie miała siły, żeby walczyć, żeby zwyciężać. Brała udział na tyle, na ile mogła, ale też czuła się jednak dotknięta, pokonana. I ta samotność, to odizolowanie od świata było jej, dla niej było lekarstwem, więc tutaj...
No lekarstwem tak, ale to trochę takie jeszcze rozgrzebywanie rany, no.
Autoterapia,
tak?
Ja myślę, że autoterapia, a poza tym niezwykle ambitna pisarka, która widzi siebie jako pisarkę, która widzi siebie, powiem teraz przewrotnie, jako pisarza. To jest jej spełnienie i ona po prostu przerabia zło na piękno, na sztukę. To jest niesamowite osiągnięcie. Przy tym jest bolesna. Ale jest takie powiedzenie, ja nie wiem, czy to też po angielsku, vale la pena leerla. Vale la pena dosłownie jest warte bólu, bo to sprawia ból, ale jest warte tego bólu. Jesteśmy, dojrzewamy czytając taką literaturę. To nie jest rozrywka, to nie są bzdury o wampirach, to nie są durne horrory, to nie jest wyssane z palca, to nie jest po to, żeby nas strafić.
Tak, to nie jest powieść o tym, jacy oni są, tylko skłania nas do przemyślenia, zaraz, a jacy my jesteśmy?
Jak jest świat.
Mhm. Jak jest świat, tak. Więc tutaj ta refleksja jednak jest bardzo cenna, bardzo przydatna, bo jednak wstydzimy się tego, co tam się dzieje i czujemy się jakoś za to odpowiedzialni, że jako ludzie, jako gatunek, jako społeczeństwo.
Nieświadomie często poddajemy się terrorowi, poddajemy się jakimś tam obyczajom, jakimś tam nakazom z góry, których sami nie rozumiemy i nie pytamy, dlaczego tak jest. Nie próbujemy się przeciw temu buntować. Oczywiście bunt bywa różny. Tutaj w tej powieści akurat zdarza się bunt syna Kowala, który nie jest oczyszczeniem. I nam wszystkim zdarzają się takie bunty, które nie przynoszą oczyszczenia, ale to jest poszukiwanie samoświadomości.
Tak, rzeczywiście.
No dobrze. Trochę tych książek na tym stoliku tutaj leży, Śmierć i wiosna, ale też Ogród nad brzegiem morza, Rozbite lustro i Diamentowy plac. No to co, nurkujemy w świat Rudoredy, prawda?
Tak, zapraszamy.
Zapraszamy. Bardzo paniom dziękuję za tę głęboką, pięknie straszną rozmowę.
My dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczne.
I zapraszamy do lektury książki wydanej przez wydawnictwo Marginesy. Śmierć i wiosna, śmierć i dziewczyna Mercer Rudoreda.
Ja chciałam jeszcze wspomnieć o pani Barbarze Łuczak. autorce tłumaczeń, opowiadań Lubredy. Między innymi jest to...
Pani Ania od razu szuka tak na półce?
Tak jest. Świetna tłumaczka, wielka znawczyni Mercer Lubredy. Ona także przetłumaczyła fragment Śmierci i Wiosny. On był publikowany w Literaturze na Świecie. Jest to troszeczkę inna wersja niż ta wersja, z której my korzystałyśmy. Cóż, mamy nadzieję, że ona będzie kontynuować to dzieło i będzie się dalej zajmować tą autorką, która jest naprawdę tego godna ze wszech miar.
Jest autorką doktoratu na temat twórczości Mercer Lubredy, wielu artykułów, wielu publikacji i dzięki temu też właściwie Mercer Lubredy do nas dotarła. A Barbara Łuczak jest iberystką, katalonistką, pracuje na Uniwersytecie w Poznaniu. I rzeczywiście jej zasługi na rzecz Mercer Lubredy, popularyzacji jej twórczości są ogromne. I tutaj...
No jeszcze się trzeba pokłonić pani Zofii Chondzyńskiej.
A, no tak, tak, bo tutaj pierwszy przekład Diamentowego Placu był przekładem Zofii Chondzyńskiej, ale z języka hiszpańskiego.
A pani przełożyła?
A ja przełożyłam z języka katalońskiego.
Tak, dotykam tego płatka białej pelargonii i to widać, że to jest książka przeczytana nieraz. To jest bardzo miłe uczucie, więc życzę naszym czytelnikom, czytelniczkom, żeby Śmierć i Wiosna też okazała się książką przeczytaną nieraz, bo chyba o to tutaj chodzi. Bardzo paniom dziękuję i pozdrawiamy z Krakowa.
Dziękuję bardzo. Bardzo było miło o tym porozmawiać i to też nam dostarcza wielu przemyśleń i refleksji. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.